Za wolność naszą i waszą. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Już za chwilę rozpoczniemy marsz dla ciebie, Polsko. Marsz, który upamiętnia setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Marsz, marsz biało-czerwony.
Powstanie tu upadło po 4 tygodniach, 1 czy 2 września. Nasi powstańcy się wycofali. Tu żeśmy wychodzili, jak starówka się poddała. Nie można tu było przejść. Tutaj były góry, doliny, wszystko było spalone, wszystko było rysowanie. To już tu nic nie było, to już tylko mury stały, tak wypalone, wszystko było wypalone. Zobaczyłem kolumnę, jak leżała na gruzach. Tak się płakać chciało. Zamek był spalony. A razu jednego, ktoś w nocy spuścił olbrzymią flagę polską, taką długą na jakieś... Przez całą wieżę tak słowo, olbrzymią, szeroką. Wszyscy klapali, taka flaga. Niemcy przyjechali, zawołali straż ogniową tego, żeby to zdjęli, bo nie mogli tam wejść. Kto tam założył? Jak założył? Jak tam weszli w nocy? Tam nie można było wejść, tam nic nie było, ani schodów, ani nic. To same szkielety tak stały. A flaga była stąd, tak do tym.
Życzę wam udanego świętowania. Niech żyje Polska! Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Rzeczpospolita! Cześć i chwała bohaterom!
Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom!
Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom!
Mama jak wróciła z Oświęcimia, to był rok 45. W 1946 roku zakopała się po uszy znowu w podziemie. To był wtedy WiN, Wolność i Niepodległość. I w 1946 roku wpadła w ręce UB.
Kiedyś z przesłuchania wróciła bardzo rozbawiona, że przesłuchiwał ją jakiś młody funkcjonariusz, już ubowiec, zobaczył u niej numer oświęcimski na ręku i bardzo się zdziwił. To pani tyle lat w Oświęcimiu, a teraz my panią jeszcze przysłuchujemy. I szczerze mówiąc, nie wiedziała, czy on to mówił szczerze, czy skąd mu się wzięło takie dziwne pytanie. Ale była tym bardzo rozbawiona.
Ja byłam na rozprawie mamy, to 15 minut, obskurna sala, obskurne biurko, 3 oficerów i mama dostała formalny wyrok, karę śmierci. I zapytali się mamie, czy mama ma do powiedzenia i czy mama żałuje, że tak postępowała. Mama wstała i powiedziała, że jakby jeszcze raz się to zdarzyło, to by i tak jeszcze należała do organizacji.
Szanowni Państwo, ruszamy w marszu dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ruszamy razem, wspólnie przez most Poniatowskiego.
Wlazł do klasy nauczyciel i mówi, wiecie, a ja zawsze siedział przy piecu z tyłu, żeby jak mnie bili, to tylko z przodu, z tyłu mnie tam nie dostał, nikt był ścianą. I nauczyciel wlazł i mówi, wiecie, co się stało, a wszyscy, co? No towarzysz Bolesław Bierut umarł, nie? A ja najwyższy czas. I on się mnie coś powiedział, a ja mówię, szkoda go było, zaraz wykręcił, ale już było za późno. No i wtedy on mnie zawołał do tablicy, jak mnie uderzył w twarz, to że zaraz leżał pod tablicą. Wziął mnie pod to, za ręce i do pokoju do nauczycielskiego na dół. A tam był kierownik szkoły, taki Stalin miał fonsa takiego, wyglądał jak Stalin. Zadzwonili po tatę i w trójkę. Tata miał taki wąski posek przy broni, bo miał myśliwską broń, nie? W trójkę mnie bili jak psa. Ja był zbity, że ani rękami ruszać nie umiał. Bo by ojca zabrzyli, bo to partyjne, to były czasy takie trudne, nie? Ojca by zamknął za to, nie?
Mój mama została objęta łaską prezydenta, Bieruta wtedy, świetlana postać, i dostała dożywocie. 56 rok, w październiku była ogólna amnestia i mama po 10 latach więzienia, po 3 latach Oświęcimia i po 10 latach więzienia w Polsce Ludowej, została zwolniona.
Było gdzieś pół do trzeciej i ktoś wali do drzwi. Ja poszedł, otwieram, wlizli jak gestapo, trzech milicjant, jeden i dwóch cywilów. Pan Gryń, tak, pan się ubiera, pan idzie z nami. Na zakładzie się coś stało. Ja sobie myślę, coż mnie to obchodzi, ani brygadzisto nie ma, ani majstra, ani kierownika, co mi to obchodzi. No ale stało się, no to się oblekło, nie? Oblekło się tego, no bo zimno. I ten jeden milicjant, ten cywil podeszedł do mnie i mówi mi, niech się pan dobrze ubierze, bo tam jest zimno. I no to ja, kalesony zaś z powrotem, oblega się do przedpokoju, a ten jeden chodził tu po tym, jak gestapowiec. Tam i z powrotem. Nie? I tak, że oni pilnowali, żeby na balkon, no bo żeby nie uciekł może. Nie? No i w przedpokoju mi mówi, no zgodnie z nakazem musimy panu założyć kajdany. Ci, nie powiedział panu, tylko ci, nie? No i ręce dodatku i kajdany mi założyli. Jak mi założyli kajdany, to moje góralskie nogi się ubiły. Bo ja nie wiedział, co je. Nic nikomu nie zrobił. Ja nie wiedział, że jest tam wojenny. Zgruza. To karabiny wymierzone jakby jak do bandytów i z tego auta wychodzimy do tego więzienia. Oni tam nas zawrzyli w tej... do celów, na przesłuchanie mnie wzięli, przyszedł tam do tego, ten SB major siedział przede mną, ja tu z tyłu za stołem, a za mną dwóch takich, z takimi pałami, no i mi tam przeczytał to oskarżenie, wróg Polski, wróg partii, wróg Związku Radzieckiego, groźny w stanie wojennym. Podpisać. Ja mówię, ja taki nie byłem, mówię, ani wrogę Polski, ani tego, ja tego nie podpiszę. No to bał mnie po plecach. Pyta się mnie, co kto robił na tym zakładzie, że mi takie oskarżenie przypisali. No, mówię, że ja mu to powiedział tak, jak tu mówię, że tu cała masa partyjnych było, a ja sumnie należał do partii, całkowicie należał. Ja nie należał, bo ja mówię, że jeszcze tak nisko nie upadł. Bo ja był przewodniczący do spraw ochrony pracy. Ja był obrona robotnika. To był mój dział. No a zbiór Związku Radzieckiego, ja mówię, sekretarz partii założył Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiego, żadnej się go nie pytał. Potrącił ludzi z zarobków, no i na wypłatę mi przynoszą posek. Robert, co no tu potrącili? No to ja posek idę do kasy, dopytał się, co to jest. No Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiego, no jak to należy? No cało załoga, no jak kto to zapisał? To sekretarz partii, zapisaliście wszystkich, boście nie chcieli żaden. Nie? Proszę rozwiązać. No i musieli wypłacić ludziom pieniądze i rozwiązali Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckie. I on to wszystko podał. I on mi mówi, jak ci się skół nie podobało w Polsce, to on na zachód. Nie? Ja zamiast pomyśleć, co mi grozi, że mnie tam przebursują z tej Unii, zamiast nic nie odpowiadać, to ja mówię, no, załoga przyszła do mnie, ja był obrońcą praw robotnika, więc ja ich musiał bronić. Ja sobie przyjaciela poszukuję, jakiego ja chcę, a nie żeby mi tu sekretarz partii szukał przyjaciela. To już jak dostał po plecach.
No i był rok młodszy ode mnie, więc miałem. Jeżeli ja miałem 18, to miał 17. To był 82 rok. Celem tego było przede wszystkim pokazanie ludziom, że coś się dzieje. To nie jest tak, że stan wojenny, że wszyscy się boją, że wszyscy poszli, prawda, spać. I pamiętam dokładnie, to było 6 lub 7 osób. Każdy miał chyba po litrze benzyny. To były puste butelki ptysia, do których wylaliśmy tą benzynę i były koktajle Mołotowa, które ja miałem. I pierwsza osoba rzucała farbą, białą i czerwoną, była to farba drukarska. Potem
poszło kilka litrów benzyny, każdy po litrze rzucił. Podpaliłem koktajl Mołotowa i rzuciłem go.
I taka akcja właściwie w biały dzień, bo o 16, kiedy wychodzili milicjanci z Pałacu Mostowskich na ówczesnym Placu Dzierżyńskiego, obecnie Plac Bankowy, ja tylko chłopców widziałam, jak po tej akcji przyszli obaj, wpadli do domu zziajani i się wtedy dowiedziałam, że była taka akcja. I dopiero właściwie jak poszedł na tak zwaną robotę drukować podziemne tam książki, między innymi książkę Michnika Będę krzyczał, na Targową, na 13 piętrze, to tam został aresztowany, że brał udział w tej akcji na pomnik Dzierżyńskiego. Jak syna do trumny dawałam dla syna garnitur i miałam jego ukochany taki orzełek Polska Niepodległa, którą trzymał jako taką też pamiątkę. Chciałam mu to dać do trumny, do klapy wpiąć. Nie umiałam tego zrobić, to ten właśnie SB, który udawał łapiducha, zrobił to bardzo szybko, pokazał, jak to się robi. Rok później zginął Grześ Przemyk. Dwa lata później zginął ksiądz Jerzy. Zabijali.
Manifestować to, że kochamy Polskę, że tu jest Polska. Tu, gdzie jest marsz dla ciebie, Polsko.
Przesłuchanie zakończyło się gdzieś tak po 5 nad ranem. Obciążyłem siebie, że to ja jestem winien śmierci Przemyka. Gdybym tak zdruzgotany, że mnie wzięli pod ramiona i zaciągnęli mnie do celi. Padłem w spazmy i łzy mi się lały, bo to, co mówiłem, to było dla mnie straszne. Obciążyć siebie winą niepopełnioną, to było ponad ludzki wysiłek.
Zapisałam się do partii, ponieważ uznałam, że partia robotnicza, która głosi hasła internacjonalizmu, na pewno mnie obroni przed antysemityzmem. Przez jakiś czas w to wierzyłam. Po czym w 1968 roku ta sama partia takie hasła głosiła i bardzo była taka gęsta atmosfera. Moje córki wyjechały. To bardzo trudne było. Także to były rzeczywiście, były to straszne czasy. Czasy pogardy. Ale nigdy nie chciałam wyjechać. Także moje córki wyjechały. Bardzo chciałabym, żebym ja też wyjechała, żebym nie zostawała sama. Ale ja nie. Ja jednak jestem bardzo, bardzo jestem związana z krajem. Po pierwsze z kulturą, z językiem, z kulturą, z literaturą. Gdzie ja takie piękne brzozy zobaczę? Zostałam w tym, co kocham.
reportażu wykorzystano nagrania Patrycji Gruszyńskiej-Ruman, Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Producent Fundacja Głos Ewangelii.